Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Afryka to kontynent o niezwykłym bogactwie kulturowym i etnicznym. Jest to jednak przede wszystkim świat niewyobrażalnego wyzysku ekonomicznego i niesprawiedliwości, głodu i nędzy, nieustannych wojen czy plemiennych eksterminacji.
Czarny ląd będzie dominował w dzisiejszym magazynie. Spojrzymy na ten kontynent z perspektywy Watykanu, polskiej prasy, a także misjonarzy. Siostra Barbara Pustułka opowie o dramacie kongijskich dzieci. Dzieci, które nie znają pokoju, doskonale za to wiedzą, czym jest głód i nędza. 6 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Rozpoczynamy od wizyty ad limina apostolorum nigeryjskich biskupów. Benedykt XVI przyjął na prywatnych audiencjach 7 przedstawicieli tej konferencji episkopatu.
Kościół w Nigerii w sferze publicznej napotyka na ogół na 2 podstawowe wyzwania. Relacje z muzułmańską większością oraz rozpowszechnione zjawisko korupcji i pospolitej przestępczości. Na terenie Afryki nie brakuje też innych kontrowersji, na przykład związanych z kwestiami etycznymi. Ostatnio biskupi prowincji kościelnych Lagos i Ibadan podnieśli alarm w sprawie nowej polityki nigeryjskiego Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o promowaną przez jego szefa kontrolę urodzin jako sposób na zaradzenie szerzącej się nędzy. Jak zwrócili uwagę biskupi, taka polityka godzi w wartości moralne drogie zarówno chrześcijanom, jak muzułmanom czy wyznawcom religii tradycyjnych, a także narusza etyczne podstawy zawodu lekarskiego. Niech rząd raczej zainwestuje znacząco w edukację, doskonalenie zawodowe i zatrudnienie, napisali nigeryjscy biskupi. Bez sprawiedliwości i rozwoju nie będzie prawdziwego pokoju.
W walce z ubóstwem, nierównością i dyskryminacją nie wystarcza sama tylko pomoc finansowa czy współpraca ekonomiczno-prawna, choć są one konieczne. Trzeba ludzi gotowych dzielić życie z ubogimi i zepchniętymi na margines, by dać im możliwość pełnego uczestnictwa w rozwoju, powiedział w Nowym Jorku arcybiskup Celestino Migliore. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych wystąpił na sesji Komisji Rozwoju Społecznego.
Arcybiskup Migliore zwrócił uwagę, że brak społecznej integracji występuje zarówno w regionach rozwijających się, jak i rozwiniętych. Przezwyciężenie go, dając każdemu człowiekowi i wszystkim grupom społecznym konkretną możliwość kształtowania własnego życia i rozwoju, wymaga nie tylko środków finansowych, ale osobistego zaangażowania. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w ONZ przytoczył słowa papieskiego orędzia na Światowy Dzień Pokoju. Problemy rozwoju, pomocy i współpracy międzynarodowej próbuje się rozwiązywać czasami bez prawdziwego zaangażowania osób, tylko jako problemy techniczne, z którymi można się uporać przez stworzenie struktur, doprecyzowanie umów taryfowych czy uruchomienie anonimowego finansowania. Tymczasem do walki z ubóstwem, stwierdza Benedykt XVI, potrzeba kobiet i mężczyzn, którzy żyją głębokim duchem braterstwa i są zdolni towarzyszyć osobom, rodzinom i wspólnotom na drogach prawdziwego rozwoju ludzkiego. Watykański dyplomata przypomniał konkretne dzieła różnych kościelnych instytucji na rzecz integracji tych, którzy są w społeczeństwie zapominani czy spychani na margines.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Do połowy XIX wieku maleńkie, ukryte wśród Pirenejów Lourdes nie było znane w świecie. Dopiero objawienia Maryi świętej Bernadecie Subiru z 1858 roku rozsławiły tę miejscowość na cały świat.
Joanna Maria Struczyk, redaktor miesięcznika Miejsca Święte.
W ubiegłym roku obchodziliśmy już 150. rocznicę tych wydarzeń. Rozważaliśmy treść maryjnego orędzia, dziękowaliśmy za wciąż zdarzające się w Lourdes liczne cuda. Tymczasem zbyt mało wiadomo o samej świętej wizjonerce. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, ksiądz Jacques Perrier, biskup Lourdes i Tarbes, ogłosił rok 2009 rokiem świętej Bernadety Subiru w związku z mijającą 130. rocznicą jej śmierci. Miesięcznik Miejsca Święte w najnowszym numerze pragnie przybliżyć tę postać swoim czytelnikom. Można się z niego dowiedzieć o rodzicach i o rodzeństwie świętej Bernadety, o jej trudnym dzieciństwie i równie niełatwym dorastaniu, a także oczywiście o spotkaniach z Matką Bożą. Całe życie Bernadety przepełnione było cierpieniem i niezrozumieniem ze strony otoczenia. Jednak mimo tych doświadczeń trwała w postawie posłuszeństwa wobec Boga i Maryi. Dzięki lekturze materiałów z lutowych miejsc świętych można się przekonać, jak od wczesnego dzieciństwa w tej wątłej i chorowitej dziewczynie kształtowała się świętość. Odkąd za sprawą objawień Matki Bożej Lourdes stało się znanym sanktuarium, zajmuje ono szczególne miejsce w myślach kolejnych papieży, a zwłaszcza Jana Pawła II i Benedykta XVI, którzy jako jedyni je odwiedzili. Jakie przesłanie skierowali do świata namiestnicy Chrystusa z tego pirenejskiego centrum modlitwy? Na to pytanie w swoim artykule udziela odpowiedzi Wincenty Łaszewski, znany mariolog i popularyzator duchowości maryjnej. W lutowych miejscach świętych można przeczytać ciekawy reportaż z Porąbki Uszewskiej. Mieszkańcy tej miejscowości na czele z księdzem wikariuszem przed ponad 100 laty na przekór rozlicznym trudnościom zbudowali grotę ku czci Matki Bożej z Lourdes. Dziś jest tam sanktuarium, do którego zmierzają liczni pątnicy z kraju i zagranicy, którzy z różnych powodów nie mogą odbyć pielgrzymki do francuskiej groty Massabielle. Z tego powodu Porąbka bywa nazywana polskim Lourdes. Zapraszamy do lektury lutowego numeru Miejsc Świętych.
Afryka to kontynent o niezwykłym bogactwie kulturowym i etnicznym, sawannowych i pustynnych krajobrazach, kojarzony często z turystycznymi wyjazdami na egzotyczne safari.
Ksiądz Leszek Gęsiak, redaktor naczelny Posłańca.
Jest to jednak przede wszystkim świat niewyobrażalnego wyzysku ekonomicznego i niesprawiedliwości, głodu i nędzy, problemu AIDS, nieustannych wojen czy plemiennych eksterminacji. Dla Kościoła Afryka pozostaje od dziesiątków lat ogromnym wyzwaniem, w którym ewangelizacyjne wysiłki misjonarzy przenikają się skultywowanymi przez wieki lokalnymi wyznaniami i tradycyjnymi religiami. Może właśnie dlatego Afryka staje się kolebką bardzo oryginalnej myśli teologicznej. Na łamach tego numeru, który w dużej części poświęcony jest Afryce, piszemy zarówno o jej aspektach egzotycznych i budzących zachwyt, jak również o jej poważnych problemach, niezwykle dramatycznych prognozach i perspektywach. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, który wiele lat spędził w Kongo i Rwandzie, ukazuje nam pełen dylematów i beznadziei realizm afrykańskiej rzeczywistości. Stąd też zastanawiamy się, jakie są perspektywy dla Czarnego Lądu, co będzie z nim dalej. Nasuwające się odpowiedzi nie są niestety zbyt optymistyczne. W lutym obchodzimy ustanowiony przez Jana Pawła II Światowy Dzień Chorego. Ma on być okazją do szczególnego pochylenia się nad problemem ludzi chorych i cierpiących. Podejmujemy tę myśl na naszych łamach, zarówno z perspektywy chorego, jak i lekarza. W świecie nowoczesnych technologii i systemów diagnostycznych nie można ulec pokusie uprzedmiotowienia pacjenta i zapomnieć, że celem osiągnięć współczesnej medycyny nie ma być jedynie precyzyjne opisanie fenomenu chorobowego, ale przede wszystkim pomoc konkretnemu człowiekowi, dla którego przeżywana choroba jest bardzo poważnym, osobistym doświadczeniem egzystencjalnym. Zapraszam bardzo serdecznie do sięgnięcia po lutowy numer Posłańca i życzę wszystkim dobrej lektury.
W kongijskim regionie północnego Kivu ponad połowa dzieci jest niedożywiona. Nie ma tu dziecka, które wiedziałoby, czym jest pokój. Dzieci walczą z karabinem w ręku, po śmierci rodziców opiekują się swym młodszym rodzeństwem i uprawiają pole, by nie umrzeć z głodu. Uśmiech i radość maluchom przywracają misjonarki ze zgromadzenia sióstr od aniołów. W wiosce Tamugenga prowadzą one centrum dożywiania. Kieruje nim siostra Barbara Pustułka.
Od 1996 roku w rejonie parafii Ruchuru toczą się niemal nieustanne wojny. Towarzyszy im przemieszczanie się ludności, niemożność uprawy roli, zebrania plonów, kradzieże i gwałty pogłębiły stopień niedożywiania. Obejmował on 50% dzieci poniżej 5 roku życia. Dlatego postanowiłyśmy założyć ośrodek pomocy tym dzieciom, ośrodek dożywiania. I jest on filią ośrodka terapeutycznego na Murambi, jedynego w naszej parafii Rutshuru, a także na terenie całego, można to porównać z województwem Rutshuru. Było to w 2001 roku, ale z przykrością trzeba stwierdzić, że na dzień dzisiejszy sytuacja niezbyt się poprawiła, właściwie nie uległa zmianie. Nadal 50% dzieci jest niedożywionych, cierpi na chorobę głodową. Inną przyczyną tej choroby jest to, że kobiety zbyt często zachodzą w ciąży, że rodzą dziecko po dziecku w krótkim odstępie czasu i są zmuszane przerwać karmienie dzieci piersią.
Kiedy patrzy się na kongijskie dzieci, nawet te, które chodzą ulicą, to wydaje się, że tym dzieciom nic nie brakuje. Nawet są takie, jak to się mówi popularnie o dzieciach, papuśne na buzi, a trafiają do środka, gdzie je dokarmiacie. Jak rozpoznajecie chorobę głodową?
Są dwa rodzaje choroby niedożywienia, tak zwany kwasiorkor i marazmik. Spowodowany kwasiorkor jest brakiem białka w organizmie i pojawiają się właśnie opuchlizny na twarzy, na policzkach, nogach, rękach, gdzie ci mają duże brzuszki. Często naskórek pęka i powoduje rany, podobne jak po oparzeniu. Cechą charakterystyczną jest również to, że włosy dziecka są bardziej proste i nabierają koloru rudawego. Dziecko jest smutne, apatyczne. To jest jeden rodzaj. Drugi rodzaj to marazmik. Jest to brak węglowodanów i tłuszczów w organizmie. I twarz dziecka przybiera wygląd starczej twarzy. Jest pomarszczona, dziecko jest bardzo wychudzone, oczywiście ma spadek wagi, również brak apetytu. Właśnie cechą charakterystyczną jest to, że nie chce jeść.
To chyba, siostro, jest taki paradoks, że mówimy o chorobie głodowej, o niedożywieniu dzieci, a tutaj siostra mówi, że dziecko nie chce jeść. Zresztą jak się wyszło do ośrodka, właśnie żeśmy dawały dzieciakom ciastka, to jedno z dzieci patrzyło się na to ciastko i w ogóle właśnie nie chciało go wziąć do buzi, tak jakby nie było głodne. A mówimy o chorobie głodowej, mówimy o niedożywieniu.
I właśnie jest to jeden ze znaków bardzo charakterystycznych, że dziecko nie chce jeść, nie ma siły na to, żeby wziąć posiłek do ust. Jest to dość długotrwający proces, kiedy należy nawet zmuszać dziecko do jedzenia. Często nawet używamy do tego sondy, żeby wypełnić jego żołądek treścią pokarmową. I jednym ze znaków wychodzenia z choroby jest to, że dziecko nabiera ochoty do jedzenia.
Jak przebiega proces, powiedzmy, dożywiania, czyli wychodzenia dzieci z choroby głodowej? Czy to są jakieś kolejne fazy, którym musicie stawić czoła? No właśnie, jak to wygląda w praktyce?
Dzieci z głębokim niedożywieniem przewozimy do ośrodka terapeutycznego na Murambi. W naszym ośrodku prowadzimy leczenie uzupełniające. Polega ono na tym, że dzieci otrzymują dwa razy dziennie posiłek ciepły. Spotykamy się z nimi raz w tygodniu, gdyż grupy są bardzo liczne. Grupa dzieci wynosi 80 do 100 osób. Dziecko takie dostaje właśnie bui, to znaczy mieszankę trzech rodzajów mąki. To jest zboże, mąka z soi i orzeszków arachidowych. Wzbogacone jest to olejem i cukrem. To jest pierwszy posiłek, następnie drugie śniadanie. Często dajemy dzieciom banany czy ciastka glukozowe. I na obiad dostają pad, to znaczy mąkę kukurydzianą z fasolą, z warzywami albo ryż z rybą i warzywami czy ryż z mięsem, aby posiłek był ubogacony i pełny, zawierający trzy grupy żywnościowe, to znaczy białka, węglowodany i tłuszcze. Dzieci pozostają dłuższy okres czasu, to jest od 2 do 3 miesięcy, tyle zajmuje właśnie leczenie choroby głodowej.
Mówiła siostra, że macie dużo dzieci, że taka grupa to jest od 80 do 100 osób, czyli praktycznie ciągle się zmieniają, bo codziennie przychodzą inni, tak?
W miesiącu mamy grupę liczącą około 300 osób i ta grupa jest podzielona na 4 podgrupy i te dzieci z podgrupy spotykamy raz w tygodniu w naszym ośrodku dożywiania. Dzieci te są rano badane, mierzone, ważone. Następnie mają możliwość spożycia tego posiłku pierwszego, bui. Później organizujemy dla nich spotkania, zachęcamy ich do zabaw, do wejścia w życie. Chcemy im po prostu dać trochę radości, ciepła. Podczas gdy rodzice idą do ogrodu uprawiać, organizujemy w tym samym czasie dla rodziców demonstracje kulinarne, uczymy przygotowywać racjonalnych posiłków, uczymy uprawy różnorodnych warzyw, aby potem mogli sami uprawiać je w swoich domach. otrzymują od nas sadzonki, czy pomagając nam w uprawie warzyw w ogrodzie, mogą je później spożyć, czy mogą zobaczyć, jak przygotowywać posiłek racjonalny. Uczą się także hodowli na przykład królików czy świnek morskich, małych zwierząt domowych, aby później mogli zrobić taką hodowlę u siebie w domu.
Macie przykłady, że to, czego uczycie, potem wydaje owoce?
W czasie, kiedy jest większy spokój między walkami wojennymi, organizujemy wizyty domowe. To znaczy personel z ośrodka odwiedza dzieci chore w domach i stara się zmobilizować bardziej rodziców, aby jednak to, czego uczą się w ośrodku, to co zdobywają, aby mogli to przeszczepić na swój grunt domowy. I widzimy, że niektórzy przynajmniej, którzy mają takie możliwości, jednak to czynią i w ten sposób zmniejszają niedożywienie w rejonie.
Centrum niedożywiania działa przy szpitalu, którym kierujecie, którym zarządzacie jako siostry od aniołów. To także sprawia, że ta pomoc może być całościowa, oprócz leczenia choroby głodowej, bo chorobie głodowej towarzyszą także inne choroby.
Właśnie dzieciom z chorobą głodową towarzyszą różne choroby jak malaria, robaczyce, biegunki, wszelkiego rodzaju zapalenia, a nawet były wypadki dzieci z gruźlicą. Mają one organizm bardzo wrażliwy i delikatny. Potrzebują leczenia farmakologicznego, które właśnie zapewniamy w naszym szpitalu. Jeśli jest to konieczne, nawet dzieci takie zostają hospitalizowane. Mają możliwość spotkania się z lekarzem.
Myślę, że warto dodać, że w szpitalu, w przychodni i w centrum dożywiania w sumie pracuje tylko i wyłącznie jeden lekarz, który musi nieść pomoc jak dużej ludności, jak duży teren obejmujecie?
Ludność, którą obejmujemy naszym zasięgiem, pomocą medyczną, jest skupiona w 12 wioskach. Łączna jej liczba wynosi 11 200 mieszkańców. Od momentu, kiedy przybył do nas lekarz, kiedy pracuje w naszym szpitalu, to znaczy od 2007 roku, pomocą medyczną służymy także czterem sąsiadującym ośrodkom zdrowia. Także ogólna liczba mieszkańców to jest 65 tysięcy.
Jeden lekarz na 65 tysięcy ludzi i jakim wyzwaniom musi sprostać? Jakim wyzwaniom też musi sprostać wasz szpital?
Od momentu, kiedy jest z nami lekarz, otworzyliśmy również działalność chirurgiczną. Zgłaszają się ludzie z różnymi chorobami typu zapalenie wyrostków, przepukliny. Jest duża grupa ludzi chorych, którzy na skutek leczenia metodami tradycyjnymi mają często przedziurawione jelita. Wielką pomocą służy nam lekarz również poprzez operacje cesarskie cięcia. Zmniejsza to oczywiście śmiertelność kobiet w ciąży czy w czasie porodu. Zapobiega różnym powikłaniom.
Czyli z tego, co siostra mówi, taki lekarz musi umieć praktycznie wszystko. Także ludzie w ośrodku muszą, pielęgniarze, potrafić reagować na różnego rodzaju sytuacje. A ja jeszcze na zakończenie chciałam zapytać. No mówicie, pomagacie dzieciom chorym na chorobę głodową. Łatwo powiedzieć, niesiemy pomoc. Skąd fundusze? Skąd wy dostajecie na to pomoc?
Wszystkiego tego możemy dokonywać dzięki pomocy ludzi dobrej woli, otwartych serc, których spotykamy bardzo często. Dużą pomoc okazał nam ruch Maitri z Polski, któremu jesteśmy bardzo wdzięczne. Pomocą służą nam również organizacje z Niemiec, Belgii, Francji, Hiszpanii.
Siostra jest pielęgniarką. Co w tej pracy daje największą radość? Co jest jak gdyby taką zapłatą za ten codzienny, niełatwy trud pracy w Kongu?
No, na pewno największą radością jest dla mnie moment, kiedy widzę uśmiechniętą twarz dziecka, które wyzdrowiało z choroby głodowej. Uśmiech dziecka jest jednym z najpiękniejszych znaków zdrowia dziecka i to również dla mnie jest wielką radością.
Najnowsze dane FAO mówią, że z powodu niedożywienia umiera codziennie 10 tysięcy dzieci. Przypomnę, że o pracy wśród głodujących dzieci Konga rozmawiałam z siostrą Barbarą Pustułką ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.